Przy telefonie prosto z Brukseli pan Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, a od kilkunastu dni europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Tak, dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
To opowiedzmy na początek, co dzieje się dzisiaj w Brukseli.
Do Brukseli są rozmowy, toczą się rozmowy różnych grup politycznych. Oprócz tego trwa normalna też procedura logistyczna, gdzie nowi posłowie próbują zainstalować się do pracy w Brukseli, no a posłowie, którzy odchodzą, mają do końca miesiąca oczywiście rozliczyć się ze swoich biur i wszystkich spraw, które były tutaj przez kilka lat prowadzone.
Pan mówi o pracy, to są robocze jakieś zespoły, które się zajmują jakimi sprawami?
No, w ubiegłym tygodniu mieliśmy spotkania naszej grupy politycznej EKR-u, Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Część grup w tej chwili poza Brukselę, ponieważ tam dla części polityków, szczególnie młodych, którzy pierwszy raz się dostali, trwają takie spotkania konsultacyjne, informacyjne, zdarzenia, które mają socjalizować, jak to się mówi. No, ponieważ ja nie jestem ani młodym politykiem, ani nie zacząłem prowadzić polityki zagranicznej od wczoraj, więc uznałem, że tego typu spotkania wstępne są może mniej niepotrzebne i pozostałem w Brukseli, aby kontynuować te rozmowy polityczne. No, mam dzisiaj spotkanie z ambasadorem na przykład Partnerstwa Wschodniego, czyli na przykład dzisiaj miałem Armenię, Azerbejdżan i tak dalej. Rozmawiamy o tych kwestiach, które są również z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej istotne.
Panie ministrze, oczywiście wszyscy dzisiaj w Polsce żyją wizytą prezydenta Andrzeja Dudy do Stanów Zjednoczonych. Jak pan ocenia tę wizytę? Co zawierać ma ta umowa, to porozumienie pomiędzy Stanami a Polską i jakie korzyści płyną z tego dla nas?
No, korzyści są takie, jak te korzyści mogą płynąć z kontaktu, ze ścisłych kontaktów z największym, najbogatszym, najbardziej potężnym i bardziej rozwiniętym, innowacyjnym mocarstwem świata, globalnym mocarstwem. Z takim mocarstwem można rozmawiać na wszystkie tematy, no ale mamy pewne priorytety. Oczywiście głównym to jest bezpieczeństwo. Ze względu na naszą historię i położenie musimy nieustannie dbać o bezpieczeństwo, pilnować i rozszerzać, podwyższać to bezpieczeństwo. I na pewno tu podjęto decyzję o dalszym wzmocnieniu obecności amerykańskiej, komponentów dowódczych, komponentów rozpoznania, zarówno jeśli sprzętu, jak i ludzi, jak i żołnierzy. To bardzo cieszy, no ale bardzo cieszy mnie również to, że ta wizyta ma te dodatkowe elementy gospodarcze. Bo będzie odwiedził Teksas, inne rozwinięte ośrodki amerykańskie, gdzie będzie miał możliwość rozmowy, nawiązania nie tylko kontaktów, ale też uzgodnienia jakichś umów w najbardziej nas interesujących technologiach.
Wiemy już, że ta stała obecność wojsk amerykańskich nie będzie możliwa. To będzie ta taka rotacyjna obecność wojsk w Polsce. Ale
stała obecność jest wojskowa, jest możliwa i jest taka już w tej chwili na terenie Polski. Bardzo proszę nie wprowadzać Polaków, nie prowadzać zakłopotanie, ponieważ od kilku lat buduje się stała baza tarczy antyrakietowej i to będzie stała baza na terenie Polski. I Amerykanie są na stałe w Polsce, tylko żołnierze się zmieniają, prawda? Co jest korzystne, dlatego że im więcej żołnierzy będzie rotowanych, tym więcej będzie zapoznanych z tą logistyką przerzutu, tym będzie więcej żołnierzy amerykańskich zapoznanych z sytuacją w Polsce, z obroną Polski. Jest to korzystne. Dzisiaj nigdzie na świecie nie ma takiej stałej obecności, jak to było jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Miasteczka Ramstein, szkoły dla dzieci, przedszkola, praca dla żon i tak dalej. Dzisiaj są ośrodki mobilne, które mogą być przerzucane co kilka miesięcy tam, gdzie jest to potrzeba. Natomiast one lokują się oczywiście na stałe już na wiele, wiele lat w danym kraju.
Tak, ale mówi pan o obecności wojsk, ale to nie jest stała baza w jednym miejscu, zbudowana od początku do końca, w której cały czas są żołnierze.
A po co nam taka baza? Takie bazy to robili Amerykanie w XVIII, XIX wieku na Dzikim Zachodzie, prawda? W obronie przykładczą Komanczą i innym, w Arizonie, w Oregonie. Dzisiaj są jednostki mobilne. Takie stałe bazy były budowane kilkadziesiąt lat temu, jeszcze w czasie zimnej wojny, gdzie front był stabilizowany między RFN-em a NRD i chodziło o to, żeby te terytoria były bronione w taki sposób, stały, gdzie byłaby stała linia frontu. Dzisiaj takich w nowoczesnych konfliktach takich linii frontu nie ma. Dzisiaj wojna przyszłaby i nie było, może być wojną elektroniczną. Wróg, co zrobi pierwszy, to zamknie pani radio, zabierze pani smartfona, prawda? I będzie pani trudno poruszać się po Warszawie. Trzeci ruch to będzie odcięcie prądu czy gazu. Więc stała baza pod Warszawą o charakterze Ramstein nie uchroni pani od tego typu ataku. Prawda?
Ale pan minister jeszcze powie nam, co w praktyce oznacza to wzmocnienie sił USA w Polsce. Jak my to odczujemy tutaj na miejscu? To będzie więcej sprzętu,
to znaczy, że
też?
Tak, wszystko. Będzie więcej żołnierzy. Dzisiaj około 4000, będzie jeszcze jakieś 1000, może 2. Będzie jeszcze więcej sprzętu, będzie więcej sprzętu rozpoznawczego, to będzie sprzęt na pewno związany z dronami, które będą miały możliwość omiatania granicy wschodniej na dziesiątki, a może setki kilometrów na wschód. To będzie ośrodek dowódczy, który będzie spinał to wojsko amerykańskie i natowskie, które jest, a więc wojsko to nie będzie tylko robiło ćwiczenia ze sztuki walki, ale będzie miało jednolity plan obrony przed niektórymi przynajmniej zagrożeniami, jak na przykład konflikty niskiego stopnia, tego typu, jak się zdarzył na Kaukazie, gdzie nagle pojawiły się zielone ludziki, które weszły i tam nikt na Ukrainie nie wiedział, co robić. Więc to jest poważny skok w przyszłość, jak powiedziałem, wzmocnienie sprzętowe, ilościowe, ale również jakościowe poprzez dowództwo, które będzie panowało nad tym terenem, będzie miał opracowane plany ewentualnościowe, plany obronne, łącznie oczywiście z polskim wojskiem. Także to jest, na tym polega ta nowa jakość. Nie mamy tylko żołnierzy, którzy sztuką ćwiczenia ze strzelania, okopywania się i tak dalej, ogólnej techniki wojskowej, ale będziemy mieć jednostki, które będą pięte pod ten plan obrony Polski w przypadku pewnych typów zagrożeń.
I panie ministrze, jeszcze na koniec, Korea Południowa czy Turcja, to tam Amerykanie płacą za to, że mogą używać terenu czy infrastruktury dla swoich baz wojskowych. A jak będzie z finansami, z pieniędzmi właśnie w Polsce?
No to będziemy wiedzieć, jak się okaże to porozumienie, jakie jest. Tutaj to porozumienie ma charakter mieszany. Część opłat będzie nosić my, na przykład z tego, co już wiemy, podjęliśmy się zadania zmodernizowania części poligonów, no, a niektóre opłaty będą, niektóre koszty będą ponosić Amerykanie, na przykład całe wszystkie koszty przerzutu sprzętu i ludzi, transportu, co jest bardzo kosztowne ze Stanów Zjednoczonych, czy z Niemiec, czy z innych terenów do Polski, to będą ponosili Amerykanie wiele kosztów funkcjonowania swojego, przede wszystkim pensje amerykańskim żołnierzom będzie płacił rząd amerykański. Także są koszty, różnie się rozkładają. W Niemczech też Niemcy płacą pewne środki na utrzymanie baz amerykańskich, a mimo to nie chcą ich wypuścić i nie ma tam w Niemczech nacisku, a w Amerykanie się wnieśli. Rocznie zazdrośnie Niemcy strzegą tej obecności amerykańskiej na terenie Niemiec. Więc im się to opłaca.
I panie ministrze, ostatnie pytanie. Waldemar Skrzypczak, generał Waldemar Skrzypczak mówi o tym porozumieniu, że będzie to bardziej znaczenie polityczne niż militarne, bo nie jest to jeszcze potencjał zdolny do wykonywania operacji wojskowych na dużą skalę. Pan się przychyla do takiej opinii?
Przychylam się do tego, żeby generałowie wojskowi obecni przyszli i byli. Nie wypowiadali się na ten temat, na temat aspektów politycznych takiego porozumienia, bo to nie służy Polsce. Jest oczywiste, że my nie przygotowujemy się w tej chwili do wojny z 1939 roku, dlatego że dzisiejsze systemy rozpoznania mogą łatwo sprawdzić, jak wygląda urzutowienie, ukadrowienie ewentualnego przeciwnika i dzisiaj nie ma zagrożenia w Polsce jakąś inwazją dziesiątków czy setek tysięcy ludzi. Dzisiejsze konflikty toczą się w inny sposób. To są siły specjalne, tak jak powiedziałem, to są konflikty hybrydowe, gdzie można również atakować giełdę, systemy informatyczne, cybernetyczne i nam jest potrzebna zupełnie inna obrona. Ta obecność dzisiaj świadczy o tym, że taka obrona nastąpi w przypadku ataku, a ta obecność wystarczy, żeby obronić Polskę przed konfliktami niskiego niskiej intensywności, jak powiedziałem, tego typu konfliktami granicznymi, próbami przejścia granicy, prowokacjami innymi. To jest ten poziom obrony dzisiaj wystarczający. Na to pracuje natomiast nad ci dużymi możliwościami wsparcia, tak zwanymi siłami wsparcia, które w Rosji nazywają się follow-on forces, ale to jest wielka operacja natowska wymagająca zmian w przepisach poszczególnych państw, tak zwanego NATO-Schengen, otwarcia granic, poszerzenia mostów, dróg, aby olbrzymie siły, które moglibyśmy transportować z Zachodu czy ze Stanów Zjednoczonych do Europy, do Europy Środkowej, mogły przez Europę przejść na wypadek takiej wielkiej operacji. Więc ja bym apelował tutaj rozumne podejście do tego i nie włączanie się w jakąś krytykę w totalnej opozycji, która zawsze widzi dziurę w całym. Do 2016 roku Polska była członkiem klasy B NATO. Od 2016 roku nie tylko myśmy weszli do NATO, ale również NATO weszło i Amerykanie do Polski. I jest to olbrzymie osiągnięcie ostatnich dwóch rządów Polski.
To tym bardziej dziwi tekst z dzisiejszego Newsweeka, który informuje, że Donald Trump zerwał z tradycją niezapraszania do Białego Domu przywódców, którzy łamią zasady demokracji. Tak pisze dziennikarz Newsweeka i podaje tutaj jako przykład oczywiście Viktora Orbana i Andrzeja Dudę. Co pan na to?
No to znaczy, że frustracja zaślepia już normalne, logiczne myślenie, frustracja ideologiczna i trudno mi polemizować z takimi ideologicznymi zarzutami, które nie mają pokrycia w faktach.
I na koniec już naprawdę ostatnie pytanie. Czy uważa pan, że sprawa Just 447 w ogóle powinna być poruszana przez polskiego prezydenta?
Nie sądzę, nie ma podstaw, żeby poruszać. To jest wewnętrzna kwestia amerykańska. Chodzi o raport, który Amerykanie sobie zażądali, żeby Departament Stanów sporządził, jak wygląda sytuacja w Europie. Nic w tej ustawie nie wymaga jakichkolwiek zmian, jakichkolwiek wypłat. Nic nie pokazują się jakieś mityczne 300 miliardów czegokolwiek. Uważam, że sprawa została wyciągnięta przed wyborami i została pogrzebana, zakopana i niech tak zostanie.
Bardzo dziękuję. Prosto z Brukseli,
dziękuję
pan
bardzo.
Witold Waszczykowski. Dziękuję. Były minister spraw zagranicznych, a dzisiaj już europoseł Prawa i Sprawiedliwości i najprawdopodobniej w przyszłości za niecały miesiąc, bo 2 lipca już będą zaprzysiężeni nowi europarlamentarzyści, zapewne członek frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, która przyciąga do siebie nowe osoby. Jak będzie wyglądał Parlament Europejski, tego dowiemy się właśnie po 2 lipca, już w okresie, kiedy wszystko będzie raczej zawiązane, wszystkie umowy będą dokończone.